kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w środowy poranek. Dziś do rozmowy zaprosiłem prezesa Unii Polityki Realnej, byłego posła, przede wszystkim byłego członka Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, także uczestnika misji obserwacyjnych w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ta wiedza będzie nam dzisiaj potrzebna. Z nami jest Bartosz Józwiak. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan naoglądał się troszeczkę tego, jak wygląda rzeczywistość w takich niby republikach, które gdzieś powstają wokół Rosji obecnej. W tej chwili do Donbasu wjechali tak zwani rosyjscy gwaranci pokoju. No, wjechali na czołgach, no i pewnie już samo to się komentuje, ale ja pana poproszę o to, jak może wyglądać takie gwarantowanie pokoju ze strony Rosjan. Wy w praktyce, pan widział takie sytuacje.
Czy to gwarantowanie pokoju przez Rosjan jest de facto rozszerzaniem wpływów Imperium Rosyjskiego, które Władimir Putin buduje od dawna? I tu takim bardzo wyraźnym przykładem jest to, co się działo wcześniej w Gruzji. Najpierw w postaci stworzenia takiej samozwańczej Republiki Abchazji, a później stworzenia tak zwanej Osetii Południowej, która do dziś nawet nie ma stabilnej granicy jakiejkolwiek tej demarkacyjnej linii z Gruzją, ponieważ cały czas ta linia jest przez Rosjan przesuwana w sposób zupełnie nielegalny. I myślę, że my dzisiaj na Ukrainie mamy do czynienia z taką próbą, po pierwsze, sankcjonowania tego faktu, którego Rosja dokonała już wcześniej, bo te republiki de facto, powiedzmy sobie szczerze, i tak były w 100% kontrolowane przez Moskwę. Natomiast w tej chwili Rosjanie oficjalnie uznają ich niepodległość, wjeżdżają na ich terytorium, przyłączają je tak naprawdę do terytorium Rosji, co ma na celu, podobnie jak w przypadku Gruzji, myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, najpierw zdestabilizowanie tego obszaru, próbę zrobienia sobie przyczółku do wyjścia na poszerzenie jeszcze tego obszaru, który będzie przez Rosję zajmowany, bo pamiętajmy, że w Gruzji też była taka próba i tu trzeba pamiętać o tym, że ta szybka interwencja świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i innych prezydentów Europy Środkowej tak naprawdę zatrzymała tą inwazję, którą Rosja już w tej chwili wtedy rozkręcała i która miała na celu zdecydowanie prawdopodobnie podporządkowanie sobie samej Gruzji. Mhm. Na Ukrainie, skoro nie udało się zrobić tego w sposób polityczny z Janukowyczem, no w tej chwili zaczyna się eskalacja takich działań, nazwijmy to, zbrojnych. Może jeszcze nie otwarta wojna, jeszcze nie mamy wymiany strzałów regularnych armii, ale wszystko na to wskazuje, że Putin się przed tym nie cofnie, bo wybiera zresztą bardzo podobny moment. Słabości z pewnego Zachodu, słabości Stanów Zjednoczonych, politycznej oczywiście.
Ale to jest też troszeczkę tak, że właściwie niczego nowego my nie mamy w tym momencie. To jest sytuacja, jak pan powiedział, która już się wydarzała. Czy mówimy o Gruzji, czy mówimy o tych terenach, no obok, Abchazja, Osetia. To było grane. I Putin zdążył nas przyzwyczaić do tego, że on właśnie taki scenariusz realizuje.
Tak, zgadza się, jak najbardziej. No, on go realizuje. Zawsze jest to pytanie, dlaczego tak Putin gra. No, odpowiedź jest prosta, bo może, bo mu się na to pozwala. I tu jest pewien problem z samym funkcjonowaniem NATO. NATO rzeczywiście jest strukturą obronną, broni państw czy terytoriów państw, które są w nim skupione. Natomiast współczesna doktryna, którą zastosował Putin, ona trochę wiąże na to ręce, bo NATO nie może jakby reagować na pewne ruchy putinowskie, bo ma w swojej doktrynie na przykład, że do NATO można przyjąć państwo, które w 100% kontroluje swoje terytorium. No to zagrania Putina są proste. Zdestabilizować jakiś obszar, pokazać, że państwo nie kontroluje i NATO ma związane ręce. NATO musi trochę przeformułować tą swoją koncepcję obronną na taką obronę dynamiczną. Ta obrona dynamiczna w dzisiejszych czasach to jest wyprzedzanie pewnych grup.
Pan kiedyś mówił defense active, tak? To miałoby
tak,
być defense active,
a niestety to nie było robione. Przez wiele lat jest cały czas dyskutowany, był ta koncepcja przyjęcia Gruzji czy Ukrainy do NATO, natomiast cały czas była ona blokowana, przynajmniej na forum Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, przez Niemcy czy Francję. I dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, że z jednej strony najpierw utraciliśmy tak naprawdę jakikolwiek już w tej chwili możliwość wpływania na Białoruś. Z drugiej strony mamy poważny problem w Ukrainie i Putin będzie to wykorzystywał. I jeśli chcemy go zatrzymać, to być może bardzo poważne sankcje, bardzo poważne, mogłyby wpłynąć na destabilizację gospodarki rosyjskiej i wywołać jakiś ferment wewnętrzny, który musiałby Putina powstrzymać przed dalszymi działaniami, ale to musiałyby być bardzo poważne
Nie to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj?
To ja myślę, że te sankcje, które są w tej chwili wprowadzane, to one specjalnie Putina nie dotkną, tak? To są drobne sankcje wobec poszczególnych osób, pojedynczych banków. To nie jest coś, co uderzy bezpośrednio w gospodarkę rosyjską tak mocno, żeby mogło wywołać pewne wewnętrzne ruchy. Bo powiedzmy sobie tak, jeżeli nie chcemy używać siły w tym konflikcie, no to musimy dokonać pewnej destabilizacji wewnętrznej w Rosji, która spowoduje, że Putin będzie miał problem na własnym podwórku i będzie musiał się zająć troszeczkę czymś innym albo zrobić krok wstecz.
Panie Bartoszu,
w każdym innym przypadku będzie szedł dalej.
Taki dowcip krąży na Twitterze, zasłyszany podobno w Moskwie. Biedni ci Rosjanie, bo ciągle ktoś na nich napada. Oto Ukraińcy na Ukrainie, a to Syryjczycy w Syrii. To troszeczkę jest śmiech przez łzy.
Zgadza się, no ale to jest budowanie pewnej narracji, którą Putin bardzo dobrze opanował. Pamiętajmy, to mamy do czynienia z człowiekiem, moim zdaniem, niebezpiecznym, ale nie człowiekiem szalonym. Jego koncepcje są bardzo mocno przemyślane. To jest człowiek, który już pisał doktorat z pewnej koncepcji użycia szantażu gazowego jako pewnego budowy imperium i szantażowania Europy. Więc on realizuje swoją długofalową politykę, która w zasadzie, jak patrzymy wstecz, jest polityką, przedłużeniem polityki Rosji imperialnej sowieckiej. To jest dokładnie ten sam styl. Moglibyśmy przywołać Afganistan, parę innych rzeczy. Więc tylko, że zmienia się też sytuacja geopolityczna na świecie. I jak zobaczymy, dlaczego Putin dziś uderza. Putin dzisiaj wybiera ten moment, bo prawdopodobnie obliczył sobie, że w Stanach Zjednoczonych wybrano słabego prezydenta, który jest w miarę łatwy do ogrania i uległy. Bardzo podobnie było zresztą w Gruzji z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak był oceniany w Rosji. I w tej chwili dodatkowo jest duża szansa, prawdopodobnie nie znamy tych kulis gry, że Rosja w jakiś sposób liczy na to, że Niemcy nie zareagują, że będzie drugie Monachium, a Rosja w razie czego zabezpieczy niemieckie
interesy. Cały czas na to liczą, mimo tego wstrzymania certyfikacji Nord Stream 2? Liczą, że tak będzie? Nie ma przeformułowania polityki niemieckiej?
Nord Stream 2 na razie został tylko wstrzymana certyfikacja. To jest rzecz, którą można w każdej chwili wznowić. To nie jest jakieś cięcie, które miałoby decydujące znaczenie. I
tym bardziej, że Medwediew, premier rosyjski, powiedział, że mamy w nowym wspaniałym świecie, pewnie czytał pan ten wpis, w którym Europejczycy niedługo zapłacą 2000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego. No to już jest szantaż wprost.
Tak, to jest ewidentny szantaż, to jest ta koncepcja, jak mówię, którą Władimir Putin opracowywał we własnym doktoracie swego czasu. Przy czym myślę, że to jest koncepcja, z którą Rosja na razie może straszyć, ale to jest trochę robienie dobrej miny do złej gry. Pamiętajmy, że ten kij ma dwa końce. Oczywiście Rosja może podwyższyć ceny gazu i my na pewno to odczujemy i będziemy cierpieć, ale jak będzie adekwatna reakcja ze strony państw Zachodu,
jeśli będzie, to
Rosja zdecydowanie szybciej się uknie, dlatego że jest zdecydowanie słabszą gospodarką i nie jest w stanie pójść na licytowanie się na sankcje ekonomiczne z Europą Zachodnią czy ze światem zachodnim, a Chiny nie będą dla nich taką alternatywą, która zdywersyfikuje czy też nadrobi to, co by stracili tutaj na Zachodzie, bo Chiny reprezentują swój własny interes. Rosja jest im potrzebna tylko o tyle, o ile ona jest jakby elementem w grze chińskiej, natomiast tam nie ma żadnego sojuszu ani miłości.
Ja zapytam pana o te doświadczenia z pańskich misji obserwacyjnych. Pan bywał na przykład pod Gori, gdzie była linia demarkacyjna w Gruzji i mówił, z tego co pamiętam, że to była niezwykle brutalna sytuacja, bo tam nie ma takiego trwałego stanu zawieszenia, tylko były morderstwa, tortury, porwania. I trochę niektórzy się boją, że może tak wyglądać scenariusz też na wschodniej Ukrainie. Pojawiły się zresztą też takie scenariusze, że mogą powstać listy proskrypcyjne Ukraińców przeznaczonych do likwidacji.
Znaczy, to jest w Gruzji rzecz w zasadzie codzienna. Ona ma czasami większą eskalację, czasami mniejszą. Natomiast porwania ludzi ze strony gruzińskiej na stronę rosyjską zdarzają się. Potem te osoby są niekiedy oddawane. Był taki przypadek dwóch osób, które zwrócono zwrócono potem ciała tych osób, ale na przykład pozbawione narządów wewnętrznych. Zdarza się tak, że niektórzy ludzie kładli się spać przy tej linii rozgraniczenia z Osetią Południową i po stronie gruzińskiej, natomiast rano budzili się już po drugiej stronie drutu kolczastego, bo tak mniej więcej ta granica, nazwijmy to, wygląda, czy ta linia demarkacyjna, bo to nie jest granica, żadna Gruzja nigdy tej granicy nie uznała, bo to jest ewentualnie, ewidentnie jakby terytorium okupowane przez Rosjan. I w to, że Rosjanie są w stanie swoich przeciwników politycznych, przeciwników na Ukrainie wyeliminować w sposób brutalny. Jestem o tym przekonany zresztą przed tym, że Władimir Putin się nie cofnie przed niczym, również przed zbrodnią. Widzieliśmy wielokrotnie, no nawet te morderstwa czy zlecania morderstw swoich przeciwników politycznych, biznesmenów, które się odbywały w krajach Europy Zachodniej. Nawet to ich nie chroniło. Więc to, co będzie się działo na terytoriach zajętych przez Rosję, jestem w 100% w stanie uwierzyć, że tak będą działali. Rosjanie w wielu z tych terenów, oni cały czas czuli się panami. Ja podam taki przykład wyborów w Mołdawii, w których miałem okazję brać udział jako obserwator. I w jednym z lokali pojawiła się delegacja przedstawicieli właśnie Rosji, tej wspólnoty państw skupionych wokół Moskwy. I oni się czuli jak panowie. Przyjechali mniej więcej z wizytą gospodarczą do swojego kraju. I to wyglądało naprawdę w taki sposób, że oni absolutnie dopuszczają takiej myśli, że pewne miejsca na świecie, które kiedyś były elementem Związku Sowieckiego, mogą mi się wymknąć. I Mołdawia ma też ten problem, bo tam jest Republika Naddniestrzańska i to jest taki kolejne zarzewie tlącego się ognia utrzymywane przez Moskwę.
Tak, to już 30 lat ta republika sobie, taka niby republika tam funkcjonuje. Panie Bartoszu, to wszyscy pytają o scenariusze możliwe prawdopodobne. No pierwsze pytanie, czy Putin będzie dalej kroił tego melona, którym jest Ukraina w tej chwili i odkrawał po kolei kolejne kawałki. I to niektórzy mówią, że to może nawet nastąpić w ciągu paru dni, bo bardzo realne jest, że te republiki samozwańcze, Ługańska, Doniecka, po prostu wystąpią o przyłączenie do Rosji, tak jak miało to miejsce na Krymie z tamtejszym parlamentem i klamka zapada.
Znaczy to, że te republiki skończą jako część integralna z Rosji, to jestem przekonany na pewno. To myślę, ten plan jest już wliczony dawno. Natomiast czy będzie Putin występował dalej? Moim zdaniem Putin na pewno jest jeszcze zainteresowany po pierwsze połączeniem lądowym z Krymem, po drugie zajęciem całej tej części przemysłowej Ukrainy, łącznie z Mariupolem, z tym całym zagłębiem metalurgicznym, bo to dla niego ma jakiś logiczny sens, więc prawdopodobnie metodą salami będzie próbował się posuwać dalej. Natomiast jak daleko się posunie, to tylko i wyłącznie zależy od reakcji państw zachodnich, państw NATO. Czy będzie jakaś konsolidacja i będą pewne działania, które wykroczą troszeczkę poza to, że my się obudujemy na wschodniej flance, bo to dla nas też nie jest do końca takie bardzo komfortowe, że nagle mamy u bram wroga i każdy konflikt będzie się toczył znowu na naszej ziemi. Ja jestem zwolennikiem pewnego odsuwania jednak mimo wszystko tej granicy, ewentualnego styku z państwem agresywnym potencjalnie, dalej od naszych granic i budowania pewnej takiej głębi strategicznej. Dlatego Ukraina z tego punktu widzenia jest bardzo istotna i ważna i myślę, że Zachód, jeśli prześpi sprawę Ukrainy, tak jak przespał sprawę Białorusi, będzie miał ogromny problem, dlatego że w zasadzie Rosja powoli odbuduje swój stan posiadania sprzed rozpadu Związku Sowieckiego. No, następne znów może być problem gruński, może wrócić, bo jeżeli my się nie postawimy, nie będziemy w stanie Rosji odpowiedzieć siłą, bo tylko reakcja siły tak naprawdę na Putina wpłynie, no to będzie pewien problem. Ja nie mówię od razu o sile militarnej, no bo to byłaby naprawdę bardzo gigantyczny konflikt, ale mówienie o sankcjach, to nie mogą być sankcje dla trzech osób, dla Władimira Putina, no bo to jest dla nich śmieszne.
Ja to spuentuję zdaniem premier Litwy Ingridy Simonite, która powiedziała, że to, czego byliśmy świadkami, może wydawać się surrealistyczne dla demokratycznego świata, jednak sposób, w jaki odpowiemy, zdefiniuje nas dla przyszłych pokoleń. O to toczy się tak naprawdę walka. Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej, obserwator wieloletni misji obserwacyjnych w krajach byłego Związku Radzieckiego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo dziękuję. Spokoju życzę panu, państwu.
Dziękuję. Nam też życzę spokoju i żeby się wszystko wreszcie dobrze skończyło.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.